przed muzyką zastanawialiśmy się z księdzem Stanisławem Małkowskim, dlaczego na krakowskim przedmieściu nie może stanąć krzyż. Kogo ten krzyż tak parzy, że to nie może się ziścić? I nawet projekt pomnika, który ma kiedyś stanąć, nie przewiduje istnienia tego krzyża. Staraliśmy się o wyjaśnienia takie duchowo-teologiczne, ale może jest jakieś wyjaśnienie polityczne? Pytam Stanisława Michalkiewicza.
Nie wiem, ja widziałem projekt tego pomnika, to nawet znam tego autora, bo to byłem z nim w wojsku kiedyś na ćwiczeniach, Jerzy Kalina. A dlaczego krzyż nie? No nie wiem, znaczy nie przyszło mi do głowy, żeby go o to zapytać, ale widocznie są jakieś powody. Na krakowskim przedmieściu, no nie na samym krakowskim przedmieściu, ale przy krakowskim przedmieściu krzyżów jest całkiem sporo, bo jest tam kilka kościołów, na których są krzyże, więc nie jest tak, że na krakowskim przedmieściu w ogóle nie ma.
Ale mówimy o tym miejscu przed Pałacem Prezydenckim.
A to być może, że ja nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby tam stawiać krzyż, bo to jest pewna demonstracja, znaczy ten pomnik umieszczony tam na przykład, gdyby został umieszczony tam. On chyba tam nie ma być umieszczony, ale w pobliżu. No więc to jest to rodzaj nieubłaganego palca, który ma dźgać w chore z nienawiści oczy kogoś, prawda? Nie wiem, czy krzyżowi, przypisywanie krzyżowi takiej roli byłoby właściwe, ale no, od polityki łódź jest niepodobna i właściwie wszystko można politycznie wykorzystać.
Właśnie o krzyżu mówimy, ale przecież ten krzyż dziś ma bardzo realny kontekst. Właśnie we Francji trwa batalia o usunięcie krzyża z pomnika świętego Jana Pawła II.
A nie, we Francji, krzyż, tak. A we Francji, wie pan, to jest inna sprawa. We Francji mamy do czynienia, i to już od dawna, bodajże od rewolucji antyfrancuskiej, z taką bigoterią laickości. Co to ma konkretnie znaczyć, to nie wiem, ale coś takiego, że usuwa się z przestrzeni publicznej wszystkie takie elementy, które przypominają o chrześcijańskiej przeszłości Francji czy Europy i tak dalej. Są ludzie, którzy mają na tym punkcie obsesję. Nie wiem, czy bezinteresownie, nie jestem przekonany, bo mamy do czynienia w Europie z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Odgórną rewolucją, która odbywa się z wykorzystaniem instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej. Jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest, czy w ogóle nie przychodzi nam do głowy, że to ma miejsce, to tylko dlatego, że ta rewolucja się dokonuje według innej strategii niż my na przykład tutaj znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. A tam się odbywa to od końca lat 60. Zaczęło to odchodzić. Promotorzy rewolucji komunistycznej zaczęli odchodzić od tej strategii bolszewickiej ku strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsciego jeszcze w latach 20., według której na pierwszym miejscu wśród czynników alienujących człowieka jest kultura burżuazyjna. A elementem tej kultury, i to bardzo ważnym, może nawet najważniejszym, jest religia. No to nic dziwnego, że skoro kulturę burżuazyjną obalamy, to zaczynamy od tego. Od najważniejszego. Byka łapiemy za rogi i z przestrzeni publicznej usuwamy wszystko, co by się mogło kojarzyć. Pod pretekstem, że to właśnie kłuje w oczy i tak dalej, że to dyskryminuje, że to stygmatyzuje. No, uzasadnień może być całe mnóstwo, ale tak naprawdę chodzi o to. Pytanie tylko, kto za tym stoi. No, wystarczy głównych takich promotorów tego, to odpowiadam, za tym stoi Żydokomuna. No tak, no i trzeba to powiedzieć bez zacietrzewienia, ale i bez lęku, bo Żydokomuna tylko na to czeka, żebyśmy się bali wypowiedzieć głośno tego słowa. Otóż nie bójmy się, nie lękajmy się, bo jeżeli zaczniemy się lękać, to już przegraliśmy.
No tak, to tak radykalnie zabrzmiało, a przyszła mi do głowy taka wypowiedź, którą słyszałem niedawno, pewnego francuskiego intelektualisty, który mówi, że dziś wyrzekając się krzyża, skazujemy się na to, że nasze dzieci będą walić łbami w asfalt.
Z całą pewnością. Jaki Europa? Europa się konfrontowała z biszurmanami w przeszłości i to bez żadnych kompleksów. A ta konfrontacja, pierwsza taka konfrontacja za pierwszego kalifatu, 734 rok, Karol Młot zatrzymuje pochód muzułmański już na terenie Francji, pod Poitiers. Karol Wielki wypycha ich za Pireneje. Izabela Katolicka i Ferdynand wypychają ich z Półwyspu Pirenejskiego w ramach rekonkwisty. W 1571 roku ten pochód, ten napór jest zatrzymany w bitwie pod Lepanto. No i dopiero nasz Jan III Sobieski dokonał straszliwego pogromu armii tureckiej pod Wiedniem w 1683 roku i już świat muzułmański przez 300 lat nie był w stanie tego naporu powtórzyć.
Ale wymyślili
nowy
sposób.
Aż dopiero teraz, tak.
No, właśnie, są zaproszeni.
I wtedy
szli walczyć i zdobywać. Przyjdźcie, proszę bardzo.
Ale wtedy Europa była chrześcijańska, mimo reformacji nawet. A teraz jaki Europa ma ideał? Wypić, zakąsić. No kto będzie życie ryzykował dla takiego ideału? Nikt.
A ksiądz tu podpada znowu, bo niedawno przecież szerokim echem odbiła się wypowiedź arcybiskupa Polaka, który stwierdził, że w swojej diecezji suspenduje każdego księdza, który pójdzie na manifestację antyemigrancką.
O, księży ma coraz mniej, także... Pytanie, czy za parę lat będzie miał kogo suspendować.
Ja uważam, że to jest wypowiedź, jeśli przemyślana. Bo dopuszczam uprzejmie, że...
No ale to, że cytuję panią Senyszyn, to też przemyślał.
Tak, ale nie, no to dopuszczam uprzejmie taką możliwość, że jego ekscelencja szybciej mówi niż myśli. To się często zdarza, taka przypadłość. Bo jeżeli jest przemyślana, to jest nie tylko głupia, ale łajdacka. Dlatego, że ksiądz arcybiskup, ksiądz prymas zapowiada stosowanie kar kanonicznych wobec podległego mu duchowieństwa za niewłaściwą polityczną postawę.
Jego przekonanie właściwe.
No, jego przekonaniu niewłaściwą. Znaczy przeciwną tej, którą on sam zajmuje. Więc to jest, ja to nazywam łajdactwem.
No tak, to rozpętałem dopiero.
Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, panie redaktorze, bez względu na to, kto te rzeczy robi.
Wszystkim się dziś dostaje.
No ale w historii byli różni prymasi w Polsce.
A to różni. No był prymas Poniatowski, który, no powiedzmy sobie, o to, on w czyściu to drugo tam.
Nie mamy stamtąd informacji.
To jest, że tak powiem, czynnik, który umożliwia taką rozpostarcie zasłony milczenia nad rozmaitymi ekscesami.
Dobrze. Zejdźmy z niebezpiecznych ścieżek na ścieżkę równie niebezpieczną, ale bardziej świecką. Właściwie od powstania rządu pani premier Beaty Szydło trwa dyskusja o rekonstrukcji tego rządu. No, tym razem zapowiadana jest rekonstrukcja listopadowa, która będzie już bardzo poważna i odniesie wielki skutek. Jak pan redaktor myśli, co się zmieni?
Ta dyskusja jest wyrazem chciejstwa. Opozycja, która nie tylko, że nie ma tam żadnych mocy sprawczych, ale nie ma nawet pomysłu na to, co właściwie z państwem zrobić. No to jedyna aktywność objawia w ujadaniu i w takim demonstrowaniu chciejstwa, które ma pozory działalności politycznej. To jest taki onanizm, rodzaj onanizmu politycznego. No to właśnie pan Schetyna, no on chyba nie jest zdolny do jakichś poważniejszych czynności, tylko właśnie do takich. Więc myślę, że to jest to. Nie sądzę, żeby jakaś poważna rekonstrukcja rządu nastąpiła, bo niby po co? Tak jak jest, to jest dobrze dla naczelnika państwa, pana prezesa Kaczyńskiego, który się dekuje na pozycji prostego posła, nie odpowiadając konstytucyjnie za nic, natomiast kręci całym państwem. I pani Szydło jest bardzo wygodnym narzędziem do posługiwania się, do robienia tego. No nie zawsze to narzędzie jest wygodne, bo na przykład pan prezydent Duda, który też był takim wynalazkiem pana prezesa Kaczyńskiego, w pewnym momencie stanął mu dęba, no i teraz mamy problem. Ale to, no właśnie taki, ale to moim zdaniem to wynika właśnie z tego, że pan prezes Kaczyński zmusza tych swoich, powiedzmy, te swoje wynalazki, tak jak pana prezydenta Dudę, do robienia rzeczy na granicy prawa albo nawet i poza nią. W rezultacie pan prezydent no, się zbuntował, no dosyć mi tego, bo jak mi się skończy kadencja, to mogę się znaleźć za kratkami, a do diabła, to muszę tutaj jakoś jakiś kompromis zawrzeć, odkąd dokąd pan prezes, odkąd dokąd ja, tym bardziej, że zwracam uwagę, panie redaktorze, że pan prezydent tak się, że tak powiem, zbuntował po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią od Berlina. Ja bym jednak wiązał tę rozmowę i z obecną aktywnością pana prezydenta.
No tak,
Tak, no pytając, tak, ale czy ruszenie tego, skruszenie tego betonu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, jest na granicy prawa?
No. Oczywiście, że tak, proszę księdza.
Znaczy co, oni mają w ogóle więcej niż
rozumiecie? Nie chodzi o to. Bo pierwszy ruch na granicy prawa, czy poza granicami, zrobiła koalicja jeszcze poprzednia, to znaczy PO-PSL, mianując 3 sędziów nadliczbowych. Zwracam uwagę, że panuje powszechna opinia, w każdym razie wszyscy tak mówią, że tam w Trybunale Konstytucyjnym no, wybitni prawnicy zasiadają. No więc wybitny prawnik nie mógł sobie nie zdawać sprawy, w jakim trybie został wybrany i po co został wybrany. Mamy 2 zatem możliwości.
Ale jak został, no to...
Nie, ale nawet pan prezes Rzepliński, który tak tutaj, prawda, własną piersią i tak dalej, to on tego słonia w menażerii nie zauważył. Więc mamy ma 2 możliwości. Albo ci sędziowie nadprogramowi, nadliczbowi, to są durnie, no więc nie powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Po co nam durniów w Trybunale? Albo są szubrawcami. No i to też nie powinni zasiadać. Tutaj już z powodów prawnego. Otóż ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni odpowiadać warunkom wymaganym od sędziów Sądu Najwyższego. A ustawa o Sądzie Najwyższym wśród tych warunków wymienia między innymi nieskazitelność charakteru. Otóż szubrawiec nie ma nieskazitelnego charakteru. To jest oczywista oczywistość, że on nie może zasiadać, więc ani tak, ani tak. I Prawo i Sprawiedliwość zamiast powtarzać ten manewr, bo powtórzyło ten manewr, powinno po prostu zwrócić na to uwagę i panu Rzeplińskiemu ściągnąć kalesony na oczach całej Polski.
I wtedy wybatorzyć.
I wybatorzyć go.
Tak, znowu się robi tak jest.
I to by nie było działanie poza granicą prawa, tylko było działanie prawne, legalne, zgodne, że tak powiem, z dewizą tej partii. Niestety poszła na skróty. No i teraz też idzie na skróty, tworzy te czere zwyczajki takie, które nawet mają sukcesy, nie powiem. No mówię o tych nadzwyczajnej komisji pana Jakiego, to jest czere zwyczajka, mówiąc z rosyjska. I tej komisji pani Małgorzaty Wasserman. To bardzo ciekawa komisja, bo ja jak komisja pani Małgorzaty Wasserman ogłosiła listę osób, jaki zamierza wezwać przed swoje oblicze w charakterze świadków i kiedy nie zobaczyłem tam ani jednego generała, ani nawet pułkownika, to zrozumiałem, że kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej.
No tak, ale wróćmy trochę do realiów dnia dzisiejszego. Wczoraj sędziowie de facto ogłosili rokosz. Nie uznali mianowań dokonanych przez resort sprawiedliwości na mocy już obowiązujących przepisów. Sędzia Żurek oświadczył tu wprost, że nie powołano właściwie żadnego z kandydatów, 200 kilkudziesięciu. Jak to można interpretować?
No to można interpretować jako pogłębianie się stanu anarchii w Polsce, bo stan anarchii polega między innymi na tym, że środowisko sędziowskie w ciągu tych 27 lat wyemancypowało się z jakiejkolwiek zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które tylko im płaci. Z tego jakoś nie chcą zrezygnować. No i to jest stan anarchii, bo mamy środowisko wpływowe, dziedziczące pozycję społeczną, niestety, ubecką też, które po prostu nikomu nie podlega i przed nikim nie odpowiada. Sami się wybieramy, sami się oceniamy, sami się tam nagradzamy i tak dalej. No więc myślę, że w interesie na przykład naszej złotej pani leży pogłębianie stanu anarchii w Polsce, tak jak to leżało w interesie Katarzyny w wieku XVIII. Nawiasem mówiąc, portret Katarzyny wisi w gabinecie tak. naszej złotej pani w Berlinie.
Wprowadzimy nowy...
Czy podobny jest interes pana prezydenta?
A pan prezydent, proszę księdza, myślę, że gdybyśmy zapytali o to pana prezydenta, to pan prezydent by powiedział, że to w interesie państwa i narodu czyni. Ale ja mu bym nie uwierzył wtedy, dlatego, że co robi pan prezydent? Zawetował te ustawy, uniemożliwiając kurację przeczyszczającą w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W rezultacie sprawa, znaczy w rezultacie wszystko zostało po staremu. Pan prezydent swoje tam projekty wysmażył, ale w momencie, kiedy skieruje je do Sejmu, to traci nad nimi kontrolę, bo Sejm będzie nad nimi pracował, tak. To znaczy dopisze, co będzie chciał.
Ja na moment zawieszę naszą rozmowę, bo wprowadzamy do naszej no, kaskadowo rozwijającej się dyskusji, bardzo spontanicznej, nowy głos. Generał Roman Polko, był zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Świętej Pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Odbyło się ślubowanie 380 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej 3. Podkarpackiej Brygady Ochrony Terytorialnej na rynku w Krośnie. Złożyli przysięgę na sztandar. Jak pan ocenia to zdarzenie i co pan sądzi o obronie terytorialnej w tym kształcie, w jakim ona jest teraz budowana?
No przede wszystkim obrona terytorialna z pewnością jest potrzebna. Zanim ten projekt zaczął być realizowany, miałem dużo obaw, patrząc na poprzedników, czy to przypadkiem znów nie będzie jakieś siermiężne wojsko, czy nie będą dostawali sprzętu takiego zdezelowanego, z demobilu, ale rzeczywiście zostałem pozytywnie zaskoczony. Instruktorzy to są specjalci, czy to byli żołnierze rezerwy, czy też żołnierze, którzy właśnie wrócili z Iraku, Afganistanu, prowadzą rzeczywiście szkolenie, przygotowując nowoczesny komponent obrony terytorialnej, dobrze wyposażony. I to, co istotne, tego typu uroczystości, jak to uroczyste ślubowanie, czy inne mające przede wszystkim na celu też budowanie takiego ducha patriotycznego i oddziaływanie nie tylko obronne, czy budowanie zdolności obronnej, ale też społeczne, oddziaływanie na morale, ma duże znaczenie. Ja pamiętam moją rozmowę ze świętej pamięci ministrem Szczygło, który właśnie zastanawiał się, jak to będzie ta armia profesjonalna, to w jaki sposób my utrzymamy kontakt ze społeczeństwem. Myślę, że ta obrona terytorialna, właśnie tak realizowana na takich dobrych wzorcach i przy takim poważnym traktowaniu, to jest najlepszy kontakt, który będzie pozwalał na to, żeby siły zbrojne nie oderwały się od społeczeństwa, któremu służą.
Co pan generał robi teraz? Zadam takie osobiste pytanie.
Aktualnie, no chociażby w ubiegłym tygodniu prowadziłem zajęcia inauguracyjne Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oddział w Krakowie. I właśnie taki dosyć ciekawy wykład Odyseja Kosmiczna 2050, czyli czego będziemy się bać za kilkadziesiąt lat. Chodzi o spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa nie w kategorii tego, co było, czy nawet tu i teraz, tylko żeby jednak wybiegać myślą do przodu. I raczej tym się zajmuję, zresztą wspólnie z żoną przygotowaliśmy publikację, która na początku przyszłego roku wyjdzie, bardziej taka popularna naukowa, powiedziałbym, właśnie na temat kwestii bezpieczeństwa, wyzwań i tego, w jaki sposób powinniśmy przygotowywać i zadbać o własne bezpieczeństwo w takiej perspektywie strategicznej.
Pytam nie bez kozery, chociaż pewnie pan redaktor Michalkiewicz zaraz się uśmiechnie, bo był taki redaktor kozera, ale to ja mówię nie bez kozery, dlatego, żeby nawiązać do tego, bo chcę, trapi mnie takie pytanie, dlaczego tak doświadczony żołnierz, mający tyle umiejętności, mający takie pojęcie o służbach specjalnych, o wojsku, jak pan, nie jest wykorzystywany ani w Ministerstwie Obrony Narodowej, ani w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego?
Ja, szczerze mówiąc, osobiście nie mam z tym problemów. No, potrzebę samorealizacji udaje mi się wypełniać, również i w obszarze takim sportowym. Bardzo często podczas służby, pracy brakuje nam czasu na inne pasje. 4 listopada gramy w Oświęcimiu mecz hokeja, gdzie pomagamy dzieciakom. Otóż jeżeli jest taka możliwość, to pro publico bono, bez oczekiwania jakichkolwiek wynagrodzeń, jestem do dyspozycji i nieraz w takich dyskusjach na temat kwestii bezpieczeństwa zdarza mi się brać udział. I rzeczywiście sądzę, że nie patrząc tylko na siebie, że jednak warto czasem skorzystać z kapitału, z doświadczenia. No to z tego, co się brzydko czasem mówi, zasoby ludzkie, żeby jednak czasem niektóre kwestie wręcz przedyskutować związane z bezpieczeństwem. Nie będę wskazywał na siebie, ale chociażby profesor Szeremietiew, no człowiek, tak, który naukowo zajmował się obroną terytorialną, który ma chociażby inne zdanie, trochę może w kontrze nawet i do koncepcji obecnego ministra obrony narodowej. I nie mówię, nie przesądzam, kto ma rację, ale rzeczywiście warto po prostu nauczyć się rozmawiać na temat kwestii bezpieczeństwa, dyskutować, szanować zdanie innych po to, żeby budować i znajdywać takie optymalne rozwiązanie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan generał Roman Polko. Wszystkiego najlepszego i
dziękuję.
Dobrego powodzenia nowej publikacji w przyszłym roku.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. No i panowie, to chyba takie typowe, że żołnierz wyszkolony w NATO teraz właściwie jest bez przydziału, a pan pułkownik Jóźwiak, który odbył szkolenia w Moskwie, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze niedawno.
O, musi mieć jakieś zalety ukryte, o których nie wiemy. Nie sądzę, żeby to było przypadkiem. Zresztą ksiądz Bozowski, świętej pamięci, mówił, że nie ma przypadków, są tylko znaki, więc to jest jakiś znak. Jeszcze nie potrafię go rozszyfrować, ale na pewno coś się za tym kryje. Natomiast ja bym, jeśli pan redaktor pozwoli, to bym nawiązał do tego, co mówił pan generał tutaj na temat tych Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan minister Macierewicz powiada, że te wojska mają tutaj stanowić taki główny czynnik odstraszający zimnego ruskiego czekistę Putina. Ja nie bardzo w to wierzę, chociażby ze względu na wyposażenie tych wojsk. Ono jest nowoczesne i tak dalej, ale te bataliony obrony terytorialnej nie mają ciężkiej broni. W związku z tym nie mogą się konfrontować nawet z ogólnowojskowymi formacjami rosyjskimi. Już nie mówię o specnazie, ale nie. Natomiast moim zdaniem one są budowane, tylko pan minister nie mówi tego z jakichś powodów, nie podaje prawdziwej przyczyny. One są tworzone, żeby ewentualnie zdławić jakąś wołynkę, która by tu mogła się nam wydarzyć, bo mamy 1,5 miliona co najmniej Ukraińców w Polsce. Większość z nich nie ma złych zamiarów, jak sądzę, ale no, trzeba sobie zakładać z góry, że 0,5%, może nawet 1%, może być zadaniowanych wywiadowczo, a nawet dywersyjnie. I to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy, ale na przykład przez niemiecką BND. Gdyby Niemcom zależało na destabilizacji w Polsce, wywołaniu stanu takiego chaosu, po to na przykład, żeby pod tym pretekstem skorzystać z ustawy numer 1066, która przewiduje udział w formacji zbrojnych obcych państw w przywracaniu porządku, no to właśnie te bataliony obrony terytorialnej taką wołynkę mogłyby stłumić. One to by mogły zrobić. Tylko z jakichś zagadkowych powodów pan minister tego nie mówi, częstując nas, że tak powiem, opowieściami o zimnym ruskim czekiście Putinie.
I tak kończy się trochę niespodziewanie, ale czasowo spodziewanie. Poranek Radia Wnet 31 października. Poranek, który zrealizował Karol Smyk, przygotował Łukasz Jankowski, a prowadził, za co pewnie dostanie po głowie, Witold Gadowski. Ale wolne słowo w wolnym Radiu Wnet. Promieniujemy dobrem. Dobrego dnia. Uważajcie na drogach. Wszystkiego najlepszego z Bogiem. Żegnam się z księdzem Stanisławem Małkowskim. Żegnam się z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Miłego dnia dla panów również.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.